Rozdział 7. O pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym, jak w niebie odebrała swoje imię. Kiedy Najświętsza Maryja Panna została poczęta bez grzechu, dusza jej, wskutek oglądania bóstwa, którego w tej chwili dostąpiła, wypełniła się zachwytem i miłością do Stwórcy. Miłość Maryi rozpoczęła się już od chwili, kiedy w świątyni macierzyńskiego łona została stworzona jej dusza. Miłość ta nie ustała już nigdy, ani na chwilę, ale płonęła nieustannie i płonąć będzie przez całą wieczność, a Maryja zażywać będzie najwyższej godności, siedząc po prawicy Najświętszego Syna. W czasie, kiedy przebywała jako dziecię pod sercem swej świętej matki Anny, kierowała nieustannie akty najgorętszej miłości ku Bogu, zaskarbiając sobie już wówczas taką ilość zasług, jakiej nawet wszyscy święci w swej doskonałości nie byli w stanie osiągnąć. Nadszedł dzień pełen łaski i radości, w którym ujrzeć miało światło tego świata owo dziecię, uświęcone, przeznaczone i przygotowane na Matkę Boga. Narodzenie miało miejsce w 8 dniu miesiąca września. Pan przygotował i oświecił świętą Annę, że oto zbliża się chwila rozwiązania. Pełna radości Ducha Świętego usłuchała ona głosu Bożego i poczęła się modlić do Pana, prosząc Go o łaskę i opiekę, aby chwila ta minęła szczęśliwie. Moc i opatrzność Boża sprawiła, że Maryja przyszła na świat w błogim stanie szczęścia, nie doznając bólu zaistnienia. Maryja narodziła się czysta, bez skazy, piękna i pełna łask, objawiając tym samym, że przychodzi na świat wolna od pierworodnego i przyszłego grzechu. Jej narodzenie w zasadzie nie różniło się od narodzenia innych dzieci Adama. Jednak z łaski Bożej towarzyszyły mu takie okoliczności, że nazwać je można cudem, wprowadzającym wszystkie istoty w podziw i przyczyniającym Stwórcy wiecznego uwielbienia. Była północ, gdy wzeszła ta gwiazda zaranna, a noc i ciemność starego prawa zaczęły się oddzielać od pierwszego brzasku nadchodzącego dnia łaski. Najsłodsze dziecię owinięte w pieluszki było pielęgnowane tak jak inne dzieci. Przy czym dusza tego dziecięcia zatopiona była w bóstwie, tak jak dziecko pielęgnowano tę, która mądrością przewyższała nie tylko wszystkich ludzi, ale nawet aniołów. Święta Anna nie zezwoliła na to, aby obce ręce pielęgnowały świętą istotę. Własnoręcznie owinęła ją w pieluszki. Następnie wzięła na ręce owo dziecię, które było jej córką, a zarazem największym skarbem nieba i ziemi. Dziecko to było niższe jedynie od samego Boga, wyższe natomiast od wszystkich innych istot. Z gorącym nabożeństwem i wśród łez ofiarowała Anna to dziecię majestatowi boskiemu, mówiąc w sercu swoim. O nieskończenie mądry i potężny Panie, Stwórco wszystkich rzeczy, ofiarowuję Ci ten owoc żywota mego, który otrzymałam dzięki Twojej dobroci. Składam Ci wieczne dzięki za to, że dałeś mi go bez wielkich zasług z mej strony. Postępuj z matką i córką według Twej świętej woli i racz spojrzeć z Twego wysokiego tronu na naszą niskość. Bądź uwielbiony na wieki, że uszczęśliwiłeś świat istotą znajdującą uznanie w Twoich oczach i że w niej przygotowałeś mieszkanie dla odwiecznego Słowa. Z całego serca cieszę się wraz z całym rodzajem ludzkim z tej obietnicy zbawienia, którą nam dajesz. Jakże jednak mam obchodzić się z tą, którą mi dałeś za córkę, skoro nie jestem godna być jej służebnicą. Jakże mam dotykać tej prawdziwej Arki Przymierza? O, Panie i Królu mój, udziel mi światła, abym poznała Twą wolę i wypełniła ją ku Twemu upodobaniu i ku służeniu mojej córce. Wtedy Pan udzielił tej świętej matce wewnętrznego pouczenia, aby ze swym świętym dzieckiem obchodziła się tak, jak każda matka obchodzi się ze swoją córką. Na zewnątrz nie powinna okazywać jej oznak czci, natomiast cześć tę powinna chować w swoim sercu. Pod względem pielęgnowania i wychowania powinna troskliwie i w miłości pełnić obowiązki prawdziwej matki. Szczęśliwa matka wypełniła wszystkie te polecenia. Korzystając z otrzymanego pozwolenia, pieściła się ze swoją córką tak samo, jak to czynią inne matki. Nigdy jednak nie zapomniała o należnej jej czci i szacunku, pamiętając o boskiej tajemnicy, jaka istniała pomiędzy matką a córką. Podczas gdy słodka dziecina spoczywała w ramionach swej matki, anioły stróże razem z innymi aniołami oddali jej hołd i zaintonowali niebiańską muzykę. 1000 aniołów, wybranych i przeznaczonych do strzeżenia tej wielkiej królowej, zgłosiło się na jej usługi. Po raz pierwszy ta wzniosła pani ujrzała aniołów w cielesnej postaci, prosiła ich, aby razem z nią i w jej imieniu wychwalali Najwyższego. W chwili, kiedy narodziła się Maryja, nasza królowa, Najwyższy wysłał świętego archanioła Gabriela do otchłani, aby oznajmił tę wesołą nowinę przebywającym tam ojcom świętym. Pospiesznie zstąpił ów poseł niebiański do otchłani i rozjaśnił ją światłem swoim, radując przebywających tam sprawiedliwych. Zwiastował im, że zbliża się ów dzień przepowiadany przez proroków, a tak bardzo oczekiwany przez ojców świętych, w którym rodzaj ludzki dostąpić ma zbawienia i wiecznej szczęśliwości. Niedługo ujrzą zbawienie i wspaniałość Najwyższego, albowiem narodziła się już ta, która będzie matką obiecanego Mesjasza. Wiadomość ta napełniła radością duszę patriarchów, proroków i wszystkich sprawiedliwych, będących w otchłani. Chwalili oni i błogosławili Pana za to dobrodziejstwo nowymi pieśniami. Gdy nasza królowa ujrzała światło słońca ziemskiego, poznała swych rodziców i inne stworzenia boskie. Były to jej pierwsze czynności po przyjściu na świat. Wówczas na boskiej radzie Trójcy Przenajświętszej postanowiono nadać młodej królowej imię. Sam Majestat Boski postanowił nadać imię Królowej Niebios, bowiem najdoskonalsze są imiona zaczerpnięte z nieodmiennej istoty Boga. 3 osoby boskie oznajmiły wtedy duchom anielskim, że już przed wszystkimi wiekami postanowiły nadać synowi i matce najsłodsze imiona Jezus i Maryja. Imiona te upodobała sobie Trójca Przenajświętsza, przechowując je w swej pamięci, bowiem wszystko, co przed wiekami zostało stworzone, służyć miało właśnie Jezusowi i Maryi. W tej chwili aniołowie usłyszeli dochodzący z tronu Bożego głos, który w imieniu Ojca Przedwiecznego rzekł: imię naszej wybranki będzie brzmiało Maryja. Imię to będzie cudowne i wspaniałe. Wszyscy, którzy pobożnie wzywać będą tego imienia, dostąpią najobfitszych łask. Ci, którzy wymawiać je będą z czcią i uszanowaniem, znajdą w nim pociechę. Imię to będzie stanowić dla wszystkich lek na ich cierpienia, upragniony skarb i światło wskazujące drogę do życia wiecznego. Dla piekła będzie ono postrachem. Zetrze głowę węża i odniesie zwycięstwo pełne chwały nad książętami ciemności. Pan rozkazał aniołom, aby to pełne łaski imię oznajmił świętej Annie, bowiem spełniać się musiało na ziemi to, co postanowione zostało w niebie. Niebiańskie dziecię składało w duchu najczulsze i najpokorniejsze podziękowanie przed tronem Boga. Imię nadano dziecięciu wśród najsłodszych, cudownych pieśni pochwalnych. Nawet w najgrubszej księdze nie sposób opisać wszystkich łask i przywilejów, jakie otrzymała wówczas Maryja. Aniołowie oddawali hołdy najświętszemu dziecięciu jako swej własnej królowej i jako przyszłej matce odwiecznego słowa. Podczas gdy głos Ojca Przedwiecznego wymawiał imię Maryja, aniołowie okazali cześć temu imieniu, upadając na twarz przed tronem. Wszyscy wspólnie chwalili Boga za tak wielkie i wzniosłe tajemnice. Mała Królowa Niebios nie znała jeszcze wówczas swej ostatecznej godności jako matki wcielonego słowa, bowiem ta tajemnica została jej objawiona dopiero w chwili zwiastowania. 8 dnia po narodzeniu Królowej Niebios zstąpiła z nieba wielka liczba aniołów. Wszyscy zaś byli piękni i pełni majestatu. Aniołowie nieśli tarcze, na której jaśniało cudownie wypisane imię Maryja. Wszyscy oni ukazali się obdarzonej łaską świętej Annie i oznajmili jej, że oto imię jej córki przynoszą ze sobą, a imię to brzmi Maryja. Opatrzność Boża nadała je i rozkazała, aby święta Anna i święty Joachim tak nazwali swoje dziecko. Święta niewiasta przywołała męża i oznajmiła mu wolę Boga co do imienia ich córki. Szczęśliwy ojciec przyjął to imię z najwyższą radością i nabożeństwem. Rodzice postanowili zaprosić swych krewnych i kapłana, a po ich przybyciu wyprawili wielką ucztę, nadając wśród licznych ceremonii nowonarodzonemu dziecku imię Maryja. Aniołowie uświęcili tę uroczystość niebiańską muzyką słyszaną tylko dla świętej Anny i najświętszej córki. W taki sposób otrzymała Królowa Niebios swe imię, przeznaczone jej w niebie przez Trójcę Przenajświętszą w dniu urodzenia. To samo imię zostało nadane jej na ziemi w 8 dni później. Świat nie widział dotąd takiego narodzenia i nigdy już czegoś podobnego nie miał zobaczyć przy narodzinach jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Akt narodzin wypełniony był łaskami tak wielkimi, że aż nieznanymi naturze, bowiem przyszło na świat dziecię niepokalane i czyste od winy grzechu, świętsze od najwyższych serafinów. Niegdyś obchodzono uroczyście narodzenie Mojżesza, ciesząc się pięknością i urokiem chłopca. Jednakże cała jego piękność była zewnętrzna i przemijająca. O ileż piękniejszą była pełna łask dziecięcość Maryi. Było to dziecię piękne i urocze, posiadające wszelki powab i wszystkie zalety. W domu Abrahama wybuchła wielka radość, gdy przyszedł na świat obiecany Izaak, a przecież jego narodzenie było tylko zapowiedzią narodzin naszego przyozdobionego królewską godnością dziecięcia. Słuszne jest i sprawiedliwe, by przy narodzinach Maryi weseliły się niebiosa i ziemia, gdyż dziecię to przyszło na ziemię, aby uświęcić świat. Gdy się narodził Noe, radował się jego ojciec Lamech, albowiem narodzenie tego dziecka było gwarancją, że Bóg za pomocą arki ocali rodzaj ludzki i odnowi błogosławieństwa utracone przez grzesznych ludzi. Wszystko to jednak było tylko przygotowaniem do przyjścia na świat dziecięcia, które miało naprawdę ocalić rodzaj ludzki, bowiem Maryja była duchową arką zawierającą w sobie prawdziwego Noego, którego sprowadziła z nieba, aby błogosławił wszystkim mieszkańcom ziemi. O dziecię, pełne łask, o szczęśliwe narodzenie, Tyś jest największym dziełem Trójcy Przenajświętszej, powodem zachwytu aniołów. Tyś jest nadzieją grzeszników, radością sprawiedliwych, cudowną pociechą świętych, którzy czekali na Ciebie w otchłani. O kosztowna i piękna perło, która zamknięta w surowej muszli tego świata, ujrzałaś światło słoneczne. O wzniosłe dziecię, zaledwie spostrzegły Cię oczy ludzkie, a już dla Najwyższego Króla i Jego niebiańskiego dworu jesteś wyższa od wszystkiego, co nie jest samym Bogiem. Niechaj wszystkie pokolenia oddają Ci cześć i niechaj wychwalają Twój urok i piękność. Niechaj triumfują śmiertelnicy, bowiem Twoje narodzenie oświetliło świat i pojawiła się Wybawicielka, która naprawi szkody, jakie wyrządził grzech pierworodny. Nauka Najświętszej Królowej Niebios, skierowana do czcigodnej Marii Zagredy. Moja córko, ze wszystkich sił swoich naśladuj jedno z pobożnych ćwiczeń, które od dnia mego narodzenia wykonywałam przez całe życie i nie zaniedbałam go nawet wśród największych trosk i mozołów. Ćwiczenie to polegało na tym, gdy dzień się zaczynał, upadałam przed obliczem Najwyższego i wyrażałam Mu podziękowanie za Jego nieskończone doskonałości, wychwalając Go za miłość, z której mnie stworzył. Oddawałam Mu hołd, cześć i uwielbienie jako Panu i Stwórcy Wszechrzeczy, który i mnie powołał do życia. Uznawałam się bowiem za dzieło Jego rąk. W głębokiej pokorze i z zupełnym oddaniem ofiarowałam Mu duszę w Jego ręce. Prosiłam Go, aby raczył do końca dni moich rozporządzać mną według własnej woli i aby mnie pouczył, w czym Mu się podobać mogę. Ten akt powtarzałam często wśród zwykłych czynności codziennych. Przy ćwiczeniach duchowych zwracałam się do Jego Majestatu i prosiłam o radę i błogosławieństwo dla wszystkich mych czynów. Imię moje czci zawsze z największym nabożeństwem. Wiedz, że przywileje i łaski, których Najwyższy udzielił memu imieniu, są liczne i wspaniałe. Zawsze poczuwałam się do wielkiego długu wdzięczności i martwiłam się, jak zdołam spłacić ten dług. Moja córko, aniołowie dopomagają ludziom w ich potrzebach z miłością, wiernością i troskliwością, które doprawdy są cudowne. Godna jest potępienia lekkomyślność i niewdzięczność, z jaką ludzie odpłacają za te dobrodziejstwa. Duchy niebiańskie oglądają oblicze Ojca, widząc Jego nieskończoną i ojcowską miłość ku nam. W niebie oceniają należycie krew baranka, która odkupiła ludzi i przyniosła im zbawienie. Tam umieją ocenić wartość dusz odkupionych za cenę bóstwa. Stąd wypływa troskliwość i gorliwość, z jaką aniołowie strzegą tych dusz, które Najwyższy, ceniąc je wysoko, powierzył ich pieczy. Wiedz też, że dzięki aniołom spłynęłoby na śmiertelnych światło łaski, gdyby pogarda, z jaką ludzie za dobrodziejstwa te odpłacają, nie tamowała źródeł łaski. Ludzie sami zagradzają sobie drogę, którą Bóg w swej opatrzności postanowił doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. Lekceważąc opiekę aniołów, zdolną ich ocalić, ludzie pogardzają łaską i giną marnie. O, moja najdroższa córko, wśród ludzi jest wielu zbyt leniwych i ospałych, by rozważać i docenić dzieła mego syna. Dlatego od ciebie wymagam szczególnej wdzięczności. Przecież Pan hojnie cię obdarzył, przeznaczając wielu aniołów na twych stróży. Doceniaj ich obecność, słuchaj ich upomnień. Postępuj zgodnie z ich wskazówkami i ceń ich wysoko jako posłańców Najwyższego. Proś ich także o pomoc, abyś oczyszczona z grzechów i niedoskonałości została rozpalona miłością do Boga i pogrążyła się cała w życiu duchowym. W ten sposób zyskasz zdolność obcowania z aniołami i odbierania ich niebiańskich oświeceń. Nie odmówi ci ich Bóg, jeżeli przygotujesz się według moich wskazówek. Rozdział 8. Święte dzieciństwo Maryi. Z niebiańską córką obchodzono się tak, jak z innymi dziećmi w tym wieku. Przyjmowała zwyczajny pokarm, tylko w bardzo małej ilości. Spała bardzo krótko. Nie naprzykrzała się nikomu, nie płakała kapryśnie, jak to czynią inne dzieci, ale była bardzo łagodna. Cud ten pozostawał jednak ukryty, albowiem płakała często, tyle tylko, że jedynie ze względu na grzechy świata, błagając o zbawienie rodzaju ludzkiego lub z tęsknoty za przyjściem Zbawiciela. Płakała jak przystało na jej wiek, ale zawsze z godnością królowej i monarchini. Już we wczesnym dzieciństwie jej twarz wykazywała potęgę niezwykłego majestatu. Rozsądna matka Anna obchodziła się z tym dzieckiem nadzwyczaj troskliwie i delikatnie. Jej ojciec, Joachim, kochał ją miłością ojcowską i świętą zarazem. Chociaż nie znał jeszcze wówczas jej tajemnicy, Bóg bowiem już wówczas napełnił go, tak jak i innych, szacunkiem dla tej, którą sobie obrał za matkę. Mała królowa była pod każdym względem urocza, doskonała i cudowna. Zwyczajne prawa natury, którym podlegała w swym dzieciństwie, nie tłumiły jednak łaski. Podczas snu Maryja spełniała nieustannie akt miłości, wiary i nadziei, niezależnie od postrzegania zmysłowego. Przywilej ten otrzymały i inne dusze z wszechmocnej ręki Boga, a więc musiała posiadać go i ta, którą Pan wybrał na swoją matkę i królową wszystkich stworzeń. Maryja zatem posiadała ów przywilej w stopniu wyższym, niż zdolna była to zrozumieć jakakolwiek inna istota. Duchowe wizje i objawienia Boże powtarzały się u tego niebiańskiego dziecięcia bezustannie, bowiem Najwyższy był zawsze blisko Maryi. Przede wszystkim zaś kierował Maryją Duch Święty, także wszystko, co czyniła, było doskonałe. Maryja bezustannie prosiła też o przyspieszenie wcielenia Słowa i o przyjście Zbawiciela. To urocze dziecko okazywało zawsze swym świętym rodzicom najwyższy szacunek. Gdy święta Anna poprawiała mu rękawek, natychmiast chwytało ręce swych rodziców, całując je z najwyższą pokorą i czcią. Maryja nie odstąpiła od tego zwyczaju, dopóki jej rodzice żyli. Czasami pragnęła ona błogosławieństwa rodziców, ale nie śmiejąc wyrazić swego życzenia słowami, wolała przemówić do ich serc poprzez tajemne znaki. Szacunek Maryi dla jej rodziców był tak wielki, że nigdy nie zaniedbała go okazać nawet w najdrobniejszej rzeczy. Jeżeli okoliczności skłoniły to najświętsze dziecko do przyjęcia przysługi lub dobrodziejstwa od rodziców albo od innych, przyjmowało ono dobro zawsze wdzięcznym i pokornym sercem, prosząc Pana, aby wynagrodził ludzi za ich miłość. Maryja uważała siebie za istotę najmniej znaczącą, choć przecież osiągnęła wysoki stopień świętości i posiadała wprost nadmiar niebiańskiej wiedzy o Bogu i Jego tajemnicach. Ona, królowa i monarchini całego świata, sądziła, że jest niegodną pokarmu, którym podtrzymywała swe życie. W drugim roku życia Maryja poczęła okazywać wielką i czułą miłość do ubogich. Stale prosiła swą świętą matkę o jałmużnę dla nich. Święta Anna, pełna dobroci i miłosierdzia, obdarowywała ubogich, napominając swą córkę, aby ich czciła i kochała. Maryja zaś, doskonaląc się w miłości, prócz tego, co dla ubogich uzyskała od rodziców, odkładała dla nich także część swego jedzenia, zatem mogła prawdziwiej niż święty Hiob powiedzieć: od dzieciństwa mego rosło miłosierdzie ze mną. Jałmużną obdarowywała Maryja ubogiego w taki sposób, by sprawić raczej wrażenie spłacenia długu sprawiedliwości niż wyświadczenia dobrodziejstwa. W głębi duszy mówiła bowiem: to należy się sprawiedliwie memu bratu i panu. Posiadam coś, nie zasłużywszy na to wcale. On zaś nie ma tego. W trakcie rozdzielania jałmużny całowała ona rękę i nogi ubogiego. Gdy zaś nie będąc sama, uczynić tego nie mogła, całowała miejsce, na którym stał ubogi. Obdarowując biedaka, Maryja modliła się za niego, przez co udzielała jeszcze większej jałmużny jego duszy. Ubodzy odchodzili więc od niej pokrzepieni na duszy i na ciele. Najświętsze dziecko z godną podziwu pokorą i posłuszeństwem pobierało nauki tak jak inne dzieci w tym wieku. Święci rodzice udzielali jej nauk, a Maryja uczyła się od nich, choć posiadała przecież pełną wiedzę o wszystkich rzeczach otrzymaną w niebie. Mimo to uczyła się i przysłuchiwała wszystkiemu w milczeniu ku zachwytowi aniołów, widzących w tym dziecku niezwykłą mądrość. Święta Anna, kierując się niebiańskimi oświeceniami i własną wielką miłością, otaczała troskliwością królową niebios i dziękowała Panu za jej uczynki. Zbliżał się jednak czas, aby zaprowadzić Maryję do świątyni. Upłynęły bowiem 3 lata udzielone przez Boga. Fakt ten pomnażał i miłość, i boleść świętej Anny. Maryja, starając się przygotować matkę, oznajmiła jej 5 roku wcześniej, że pragnie zamieszkać w świątyni. Uzmysłowiła także świętej Annie, iż odebrawszy tyle dobrodziejstw z rąk Boga, spełnić winna Jego najświętszą wolę. Maryja dodała też, że ofiarowana Bogu w świątyni będzie z matką połączona ściślej niż w domu rodzinnym. Święta matka wysłuchała rozsądnych słów swej najświętszej córeczki, bowiem poddawała się woli Boga i pragnęła spełnić swe przyrzeczenie ofiarowania Mu dziecka. Jednak w jej sercu walczyły najsilniejsza miłość do drugiego skarbu o niewysłowionej wartości z wielką boleścią odczuwaną wskutek rychłego rozstania. Święta Anna przypłaciłaby może życiem to silne cierpienie, gdyby nie wsparła jej wszechmocna ręka Boga. Obecność dziecka była droższa matce nad jej własne życie. Tak silnie bowiem łaska i godność jej niebiańskiej córki opanowały matczyne serce. W tej boleści święta Anna mówiła nieraz do swej córeczki: moja kochana córko, oczekiwałam ciebie długie lata, a tylko przez 3, zgodnie z wolą Pana, wolno mi się cieszyć twą obecnością. Dotrzymam przyrzeczenia, ale pozostał mi jeszcze czas pewien do oddania cię świątyni. Bądź więc cierpliwa, dopóki nie nadejdzie dzień spełnienia twego żądania. Gdy Najświętsza Panna miała ukończyć 3 rok życia, odebrała objawienie o zbliżającym się dniu, w którym z woli Boga udać się ma do świątyni, tam ma zamieszkać i poświęcić się służbie Bożej. Objawienie to wypełniło najczystsze serce Maryi wielką radością i wdzięcznością, podziękowała więc Bogu w słowach: Najwyższy Boże, moje odwieczne dobro, jakże zdołam Cię godnie wysłowić, niechaj raczej chwalą Cię wszystkie duchy niebiańskie w imieniu Twej najniższej służki. Niechaj Cię chwalą, niezmierzony Panie, za to, że nie potrzebując żadnego człowieka, spojrzałeś na nędznego robaczka w swym wielkim miłosierdziu. Nie zasługuje nawet na to, by schronić się w najnędzniejszym zakątku ziemi, a Ty przyjmujesz mnie do swego domu i służby z wielką łaskawością. O Panie mój, błagam Cię gorąco, racz w sercach mych rodziców obudzić gotowość spełnienia Twej świętej woli. Wkrótce potem święta Anna miała widzenie. Otrzymała od Pana rozkaz spełnienia przyrzeczenia w tym dniu właśnie, w którym Maryja skończy 3 lata. Ma zatem zaprowadzić córkę do świątyni i przedstawić ją majestatowi boskiemu. Rozkaz ten był dla matki bardziej bolesny niż owo polecenie Abrahamowi, aby ofiarował swego Izaaka. Jednak Pan pocieszył świętą Annę, obiecując jej pomoc i łaskę, gdy po rozstaniu z córką będzie samotna. W tym samym czasie i święty Joachim miał widzenie, odbierając ten sam rozkaz. Po omówieniu tej sprawy obydwoje uznali wolę Boga, postanowili poddać się tej woli z ochotą i wyznaczyli dzień odprowadzenia dziecka do świątyni. Boleść świętego starca była wielka, ale nie tak gwałtowna jak ból świętej Anny, bowiem święty Joachim nie znał jeszcze wzniosłej tajemnicy przeznaczenia Maryi na Matkę Boga. Nauka Najświętszej Królowej Niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy. Moja córko, wszyscy ludzie już w momencie urodzenia przeznaczeni są śmierci. Nikt nie wie jednak, kiedy nadejdzie kres jego życia. Ludzie wiedzą, że życie ich jest krótkie wobec wieczności, która jest bez końca. I wiedzą też, iż w większości tyle tylko zbiorą, ile w życiu doczesnym zła lub dobra zasiali. Aby więc człowiek osiągnął cel wieczysty, Bóg udziela mu światła wewnętrznego i darowuje mu głos, odwodzący od złego ku cnocie. Głos ten uczy duszę odróżniać dobro od zła, bowiem pochwala pierwsze, a gani drugie. Oprócz tego Bóg pobudza duszę przez święte natchnienia, sakramenty, prawdy wiary i przykazania, mówi przez usta aniołów, kaznodziei, spowiedników, rodziców i nauczycieli. Bóg, nawołując duszę, używa ku temu dobrodziejstw, ale i cierpień. Ostrzega przez przykłady wypadków nieszczęśliwych, śmierci i innych wydarzeń. Wszystkim tym kieruje boska opatrzność, bowiem Pan pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i wszystkich chce ku sobie pociągnąć. To wszystko stanowi łańcuch łask danych człowiekowi ku pomocy. Tym działaniom Bożym przeciwstawia się niska i zmysłowa część natury człowieka. Powaby grzechu nakłaniają człowieka do schlebiania swym zmysłom i oddawania się złym skłonnościom. To mąci rozum i budzi chęć oddawania się próżnej rozkoszy. Szatan zaciemnia światło wewnętrzne próżnością i czczymi złudzeniami i równocześnie ukrywa przed człowiekiem trucicielską moc owej przemijającej rozkoszy. Jednak Bóg nie opuszcza swych stworzeń, ponawia akty zmiłowania i nowymi myślami pobudza duszę. Jeżeli zbłąkane dusze przyjmą upomnienia, wówczas Pan, wielki w swej sprawiedliwości, pomnaża i powiększa swe łaski. Gdy więc dusza zwycięży samą siebie, w nagrodę pozbywa się złych skłonności i namiętności, wówczas duch staje się wolny, wzbija się ku niebu i zdolny jest zapanować nad złem. Jeżeli natomiast człowiek pozwoli opanować się rozkoszy, lekkomyślności i nieprzyjacielowi Boga, a ten jest przecież i jego nieprzyjacielem, wtedy staje się niegodny łaski i natchnienia niebiańskiego, przez co bezpowrotnie oddala się od dobroci Boga. Szatan i namiętności zyskują taką przewagę nad rozumem człowieka, że staje się on prawie niedostępnym łasce boskiej. Te postawy i decyzje rozstrzygają o zbawieniu lub potępieniu duszy. Ostateczny wynik zależy od woli człowieka, od tego, czy od razu przyjmie środki łaski, czy też je odrzuci. Nie zapominaj, o duszo, nigdy tej nauki. Działaj w myśl natchnień udzielanych Ci przez Najwyższego. Bądź silną w walce z Twymi nieprzyjaciółmi. Bądź sumienna i czynna w spełnianiu tego, czego Bóg wymaga od Ciebie.